Tak patrzę sobie na was i widzę, że tak nieźle nawet wam wyglądacie. W ogóle nie zmęczeni, także takie promieniowanie nawet widoczne jest też. Także dobrze, dobrze. Chciałem wam dzisiaj właściwie trochę poczytać, no bo co ja to mam mówić w takim wygronie? No nic mądrego nie powiem. Poczytam wam trochę świętego Sylwana z Góry Atos. To jest książka napisana przez Sofroniusza, jego ucznia. Może ktoś zna tą książkę, nie? Znacie czy nie?
Słyszeliśmy,
dobrze. Tak, Sofroniusz jest o tyle ciekawy, że on te, nazwijmy to, kwiatki świętego Sylwana, bo Sylwan był bardzo prostym mnichem, bez wykształcenia, więc on przekazywał te prawdy w dość taki specyficzny sposób. Jak ktoś to czyta tak bez znajomości całego tego otoczenia, tego wszystkiego, z czego to wyrasta, no to trochę się tak czyta jak takie opowieści, takie kwiatki świętego Sylwana z Góry Atos. Natomiast Sofroniusz napisał, przedstawił naukę Sylwana w taki bardziej współczesny sposób, czyli innymi słowy, bardziej skomplikował jego proste nauczanie, co do współczesnego człowieka bardziej trafia. Ja wam chciałem dzisiaj przeczytać dwa fragmenty, troszkę odnosząc też w kontekście tego, co mówimy o pamięci. Szczególnie mówiąc o pamięci o Bogu, bo taki termin też się często pojawia w naszej tradycji, ta pamięć o Bogu. I ona jest też różnie rozumiana. Ja bym chciał najpierw zrobić taki wstęp, żeby było wiadomo, taki kontekst pewien, żebyśmy wiedzieli, gdzie się możemy usytuować. To jest rozdział 5 o milczeniu umysłu oraz modlitwie czystej. Pod tym względem modlitwa pokrywa się z etapami normalnego rozwoju ducha ludzkiego. Pierwszy ruch umysłu jest skierowany na zewnątrz. Drugi to powrót do samego siebie. Trzeci zaś to ruch człowieka wewnętrznego ku Bogu. Dobrze zapamiętać te trzy. Pierwszy jest skierowany na zewnątrz, drugi jest do siebie, a trzeci jest człowieka wewnętrznego ku Bogu. Zgodnie z takim porządkiem święci ojcowie wyróżniają trzy sposoby modlitwy. Pierwszy cechuje się wyobraźnią, ponieważ umysł jest jeszcze niezdolny do bezpośredniego wznoszenia się ku czystej kontemplacji Boga. To jest to skierowanie na zewnątrz. Drugi to rozmyślanie. Trzeci zaś to zatopienie się w kontemplacji. Zasadniczo za prawidłową, należytą i owocną ojcowie uznają tylko modlitwę trzeciego rodzaju, ale uwzględniając, że nie można jej posiąść na samym początku drogi człowieka do Boga, również dwa pierwsze sposoby modlitwy uważają za zjawisko naturalne i pożyteczne. Jednakże wskazują na to, że jeśli ktoś zadowoli się pierwszym sposobem modlitwy i będzie ją kultywował w swoim życiu modlitewnym, to przy braku owoców będzie narażony również na głębokie duchowe schorzenia. Co zaś tyczy drugiego sposobu modlitwy, to mimo że o wiele szlachetniejszy od pierwszego, również jest mało skuteczny. Nie wyprowadza człowieka z ciągłej walki z myślami i nie pozwala ani uwolnić się od namiętności, ani tym bardziej osiągnąć czystą kontemplację. Trzeci, najdoskonalszy sposób modlitwy jest to trwanie umysłu w sercu. Kiedy modlący się człowiek w głębi swej istoty czystym umysłem, ogołoconym z wyobrażeń, stoi przed Bogiem. Pierwszą rzecz, którą to jest tak, ten podział jest taki dość znany. Modlitwa wyobrażeniowa, taka modlitwa, która właściwie jest zewnętrzną tylko, pewną formułą, pewnym nabożeństwem, byśmy to nawet mogli powiedzieć, zewnętrznym. Druga, która już jest bardziej taka umysłowa, w sensie refleksji, wysiłku intelektu nad prawdami wiary, czy nad Pismem Świętym, czy nad czymkolwiek, jakimś przedmiotem duchowym. I trzeci to jest ten zatopienie w kontemplacji. Ten klasyczny podział, on, jakbyśmy go rozumieli tylko w ten sposób, wracając do tego, co powiedzieliśmy na początku, że jest określenie przez ten ruch potrójnego rodzaju. Na zewnątrz, do siebie i dopiero potem człowieka wewnętrznego ku Bogu. Gdybyśmy rozumieli to tylko w podziale na różne rodzaje modlitwy, to nie jest do końca pełne rozumienie. Dlatego też, że moglibyśmy sobie powiedzieć, no dobrze, no ja już tam nie mam tej modlitwy wyobrażeniowej, już nie rozmyślam, bo my tu medytujemy, to już jest ten trzeci, najwzloczniejszy, najdoskonalszy sposób modlitwy. No nie do końca, dlatego że sam sposób jeszcze nie zakłada tego, że przechodzimy przez te etapy. To jest bardzo ważne, że Sofroniusz na początku zauważa, że to są etapy na drodze. One następują po sobie. To znaczy, że niezależnie od formy modlitwy, te etapy i tak muszą powstać. Więc nawet jeśli ktoś siedzi w medytacji, to może mieć tak samo ruch na zewnątrz. I myślę, że tak się zaczyna medytację, że słyszymy o pewnej formie. Słyszymy o pewnym powtarzaniu. Mamy taką myśl, żeby powtarzać. I to powtarzanie jest pewną czynnością, którą wykonujemy. Taką zewnętrzną czynnością. Jeszcze jak się czyta opowieści pielgrzyma, można się utwierdzić w takim przekonaniu, że to właściwie chodzi o to, żeby dużo tego powtarzać. 6 tysięcy, 12 tysięcy. Mierzysz, ile czasu tego i spełniasz zewnętrznie. Nie? Może być też tak, że w czasie tej medytacji, to jest związane trochę z tym, co żeśmy mówili w czwartek, siadasz i zajmujesz się wyobraźnią. To niekoniecznie rozmyślanie musi się dokonywać nad czymś określonym. Okazuje się, że wcale niekoniecznie. Że rozmyślanie takie wewnętrzne, nawet o rzeczach duchowych, może się cały czas dokonywać. Czyli można po prostu siedzieć w określony sposób i oddawać się pewnej pracy intelektu. Zaraz będziemy to rozwijać teraz. Natomiast istotne w tej praktyce to jest to, co on tutaj nazywa trwanie umysłu w sercu. Darek o tym przypominał przy rozdaniu pracy. Wiele razy o tym mówimy. O takim pielęgnowaniu tej takiej miłosnej obecności. Trwanie umysłu w sercu. Teraz Sofroniusz pisze dalej tak. Pierwszy sposób modlitwy utrzymuje człowieka w ciągłym błędzie. W świecie wyobraźni, w świecie marzeń i wedle życzenia twórczości poetyckiej. Wszystko, co boskie i w ogóle duchowe, przedstawia się wówczas w rozmaitych, fantastycznych wizjach, a następnie i realne życie ludzkie stopniowo także przeplata się z elementami ze sfery fantazji. Wszystko, co duchowe, zaczyna się przedstawiać w rozmaitych, fantastycznych wizjach. To jest coś, co nazywamy często tym, że projektujemy rzeczywistość w naszych głowach. Że pojawia się coś, my to tym się zajmujemy się z rzeczą zewnętrzną, wyobraźnią i myślimy, że to jest rzeczywistość. Tak jak to potem się okazuje, że nawet ludzkie życie stopniowo także przeplata się z elementami ze sfery fantazji. Że to się nie ma nic wspólnego z doświadczeniem obecności, ale z moim myśleniem o rzeczach duchowych, które są albo bardziej fantastyczne, albo mniej fantastyczne. W przypadku drugiego sposobu modlitwy wewnętrzne drzwi serca i umysłu są szeroko otwarte na przenikanie wszystkiego, co napływa z zewnątrz. Szeroko otwarte na przyjmowanie wszystkiego, co napływa z zewnątrz. Wskutek tego człowiek jest ciągle wystawiony na najbardziej różnorodne wpływy zewnętrzne, nie rozumiejąc na dodatek, co obiektywnie się z nim dzieje, czyli w jaki sposób powstają w nim wszystkie te myśli oraz pokusy. Każda myśl, która się pojawia, czy pojawia się z zewnątrz, ona tylko jest myślą. To nie jest jeszcze to, o co chodzi, czyli wejście w doświadczenie obecności. Okazuje się, że człowiek nie jest w stanie się oprzeć, jakby należało naporowi namiętności. Przy tym rodzaju modlitwy człowiek niekiedy otrzymuje łaskę i przechodzi w stan dobrego nastawienia. Lecz z powodu niewłaściwego ukierunkowania wewnętrznego nie potrafi się w nim utrzymać. To jest, myślę, też powszechne doświadczenie, kiedy masz wewnętrzne rozmyślanie na temat swojego życia duchowego, na temat Pana Boga, na temat Słowa Bożego. I nawet masz takie nastawienie, chęć, postanowienie, działania. Ale ponieważ to jest tylko postanowienie, coś, co ja sam chcę sobie założyć i wykreować, to bardzo często to rodzi to, że albo to rodzi taką wewnętrzne zadowolenie z tego, że mi się to udało, przynajmniej na krótką metę, albo częściej frustrację, że się nie udało. Bo wraca się znowu do pewnych rzeczy, które myślałem, że już są wypracowane. Nie jest tak prosto, dlatego że życie duchowe nie jest związane z takim linearnym postępem. Że jak już się coś przepracuje, to już mamy spokój. Właśnie dlatego mówiliśmy o pamięci. Że pamięć nam to będzie zawsze przechowywać. To nie jest tak, że sobie już coś przepracuję, już idę dalej. Bo to życie duchowe to jest trochę taka bardzo gęsta spirala, gdzie tam dużo się trzeba tam nadrałować, ale w efekcie ten postęp jest mały. Dlatego, że to musi się dokonywać w ten sposób, dlatego że rozumienie przechodzi od tego, co jest istotne i do czego za chwilę dojdziemy, że to nie ja jestem przedmiotem czy punktem odniesienia w tej mojej drodze duchowej. Zobaczcie, pierwszy etap był ten, że umysł skierowany jest na zewnątrz. Drugi, że powraca do siebie. Ale punkt odniesienia jest jeszcze tu. Jest jeszcze tu. Dopiero trzeci etap to jest ruch człowieka wewnętrznego ku Bogu. Ruch człowieka wewnętrznego ku Bogu. Dalej pisze Sofroniusz tak. Osiągnąwszy pewien dorobek poznania religijnego, no bo poprzez refleksję nad życiem duchowym można taki dorobek osiągnąć, oraz względną przyzwoitość w swoim zachowaniu, zadowalając się tym stanem, człowiek stopniowo wciąga się w intelektualne uprawianie teologii. W miarę postępów komplikuje się w nim wewnętrzna walka. Walka subtelnych namiętności duszy, próżności i pychy oraz postępuje utrata łaski. W swoim rozwoju ów sposób modlitwy, którego cechą wyróżniającą jest koncentracja uwagi w mózgu, wprowadza człowieka w kontemplację rozumową i czysto filozoficzną. Ta zaś, podobnie jak w pierwszy sposób modlitwy, przenosi go w świat wyobrażeń. Prawdą jest przy tym, że ta postać oderwanej intelektualnej wyobraźni jest mniej naiwna, mniej prymitywna, mniej daleka od prawdy, niżli pierwsza. W swoim rozwoju w sposób modlitwy, którego cechą wyróżniającą jest koncentracja uwagi w mózgu. Punkt ciężkości jest w głowie. Dlatego mówimy bardzo często o tym, że praktyka medytacji jest drogą, którą trzeba przejść od głowy do serca. To jest krótki dystans, ale dość trudny do przejścia. I wymaga dość sporo czasu. Natomiast jeżeli ja siedzę i punkt ciężkości jest w mojej głowie, to cały czas formuła, nawet którą powtarzam, jest tylko jedną z wielu myśli, które tam się pojawiają. Moje powtarzanie jest tylko jedną z wielu aktywności, które mój mózg w danym momencie podejmuje. Moje życie duchowe jest tylko myśleniem o Bogu, a niekoniecznie musi być spotkaniem z Nim. Co oczywiście rodzi też, czy może rodzić też takie znużenie, czy niechęć, czy tego, że się nie... Cały czas się człowiek trzyma pewnej aktywności. To jest to, na co chcę zwrócić uwagę, to jest to działanie. I w pierwszym, i w drugim sposobie modlitwy właściwie to człowiek cały czas jest tym, który działa, tym, który się modli, tym, który myśli, tym, który wyobraża, tym, który mówi. to on ma tu pierwszą, główną rolę do odegrania w tym kontakcie z Bogiem. Właściwie on kreuje ten kontakt z Bogiem. Przez myśl, czy przez wyobrażenie, czy przez słowo. To moje działanie. To też postęp w modlitwie będzie trochę wiązany z tym, że im lepsze jest to działanie, tym lepsza modlitwa. Nie? Jest tak, jak masz książkę i rozważasz to i masz wspaniałą myśl. No to jest owocna modlitwa. Ale jak już masz kiepszy dzień, jak w środę na przykład był taki kiepszy, lepszy dla mnie przynajmniej. Ciężkie powietrze, głowa ci leci. Tak jest trudno w ogóle sklecić poprawne zdania, co dopiero jakieś wielkie myśli. No to kiepsko, tak? Życie duchowe słabnie. No bo zobacz, to wszystko jest uzależnione od mojej aktywności, od mojej kondycji, zarówno intelektualnej, psychicznej, jak i emocjonalnej. Nie? To ode mnie zależy to wszystko. Natomiast to, co jest istotne, to jest ta droga, o której teraz mówi Sofronii. Trzeci sposób modlitwy. Połączenie umysłu i serca ogólnie jest normalnym stanem religijnym. To jest normalny stan religijny. To nie jest nic nadzwyczajnego. Pożądanym, poszukiwanym, darowanym z wysoka. Każdy wierzący doświadcza zjednoczenia umysłu i serca, kiedy modli się uważnie z serca. Doznaje owego zjednoczenia w jeszcze większym stopniu, gdy dotyka go duchowe wzruszenie oraz słodkie poczucie miłości Bożej. Myślę, że mamy takie doświadczenie, że takie wewnętrzne dotknięcie, takie poczucie obecności, takie, że w zasadzie to niekoniecznie musi być związane z tym, że to jest dokonuje się w określonym miejscu, na poduszce czy na krzesełku, tylko w ogóle może się dokonać. Taka wzrastająca miłość do Boga. To jest to, według Sofroniusza, oznaka połączenia umysłu i serca. Płacz wzruszenia podczas takiej modlitwy jest niezawodną oznaką, że umysł połączył się z sercem i że modlitwa odnalazła swoje początkowe miejsce. Pierwszy szczebel wstępowania ku Bogu. Z tego właśnie powodu płacz jest wysoko ceniony przez ascetów. Lecz mówiąc o trzecim sposobie modlitwy, mam na myśli coś innego i jeszcze większego, a mianowicie umysł modlitewną uwagą trwający w sercu. Charakterystycznym skutkiem lub właściwością takiego ruchu i osadzania umysłu we wnętrzu jest ustanie działania wyobraźni oraz oswobodzenie umysłu z przenikających do niego obrazów. Umysł wówczas zmienia się cały we wzrok i słuch. Dostrzega i słyszy każdą myśl, która zbliża się z zewnątrz, zanim przeniknie ona do serca. Zajęty równocześnie modlitwą, umysł nie tylko nie dopuszcza do przenikania myśli do serca, ale je odpycha. W ten sposób osiąga się przerwanie oddziaływania każdej namiętności. Bardzo ważne, co jest tutaj charakterystyczne, to jest ustanie działania wyobraźni. To, co jest istotne w praktyce modlitwy wewnętrznej, to jest to, żeby wycofywać to działanie. To jest normalne, że kiedy zaczyna się praktykę medytacji, ono jest związane z pewnym działaniem, bo trzeba przyzwyczajać umysł do jednego. On jest z natury, może nie tyle z natury, ale my doprowadziliśmy go do takiego stanu, że jest cały czas rozedrgany, więc to będzie wymagało wysiłku, żeby go trochę osadzić. No jednym z takich elementów osadzenia jest właśnie to, że go zatrzymujemy, łączymy formułę z oddechem i trwamy, na ile się da, i powracamy do tego trwania. Powracamy. Ten powrót jest tym wysiłkiem. Im dalej się siedzi w tej medytacji, tym oczywiście pierwszą rzeczą, którą zauważamy, to jest to, co się pojawia w głowie. Czyli myśli, które pociągają następne myśli, wyobrażenia, coś, co powstaje w pamięci. I teraz tutaj mamy dwie możliwości. Albo się będziemy tym zajmować, co jakiś czas wplatając w to powtarzaną formułę, którą znowu powtarzamy, albo zaczniemy podążać bardziej za tym, żeby wycofywać działanie. Jeżeli w medytacji tylko siadam i powtarzam, to moja koncentracja jest w głowie. Ja cały czas myślę o tym, co powtarzam. Dlatego pojawiają się też inne myśli, no bo to tak już jest, że jedna myśl, potem następna i następna. Nawet jednocześnie można myśleć o innych rzeczach i powtarzać słowo, bo to jest związane z moim działaniem. Natomiast to, co jest istotne w tym pierwszym przejściu, to jest to, żeby odejść od mojego działania w stronę słuchania, w stronę przebywania. Że bardziej przebywasz, słuchasz wewnętrznie tej formuły, która się powtarza do końca. Ona brzmi, a nie jest powtarzana. Brzmi, a nie jest powtarzana. I wracasz nie tyle do twojej aktywności umysłowej, co do tego, że ona jest powtarzana. Czyli do obecności. Do obecności. To osadzenie, które tutaj Sofroniusz opisuje, kiedy właściwie, on mówi, umysł zmienia się cały we wzrogi sług, to jest oznaka dużej przytomności. Jedną z takich ważnych kryteriów rozróżniających pomiędzy tak zwanym błogim spokojem, który jest też się pojawia, a taką przytomnością jest właśnie to, że w tym błogim spokoju, takim pokoju otępiającym, którym mimo, że jest fajnie, to jednak człowiek nigdzie nie idzie, tylko sobie tak siedzi, takie sobie tylko siedzenie. Nawet nie musisz mieć jakiejś konkretnej myśli, bo to może być takie zawieszenie. Tak. Fajnie tak jest. Taka cisza, tak odchodzi, to wszystko się. To jest pewien stan relaksacji i tak sobie można siedzieć. Nie? Jednym z elementów właśnie, który tu rozróżnia pomiędzy takim stanem, a tym, o czym opisuje Sofroniusz, jest właśnie to, że w tym stanie przytomność jest dużo większa. Jest taka bardzo klarowna. On to nazywa, staje się cały słuchem i cały wzrokiem. Ta przytomność wiąże się z tym, że te myśli są bardzo wyostrzone. Wyostrzone to znaczy nie tyle one zabierają materiał do obróbki umysłowej, tylko po prostu jesteś bardzo świadomy tego, co się dzieje. Bardzo świadomy tego, co się dzieje. Wiąże się to z tym, co chciałem powiedzieć dalej. Tu jest następny rozdział, ale wszystkiego nie mogę czytać, bo oskarży mnie o plagiat. Jeszcze tylko jeden fragment chciałem przeczytać, krótki, o co jest podstawą. Bo w tradycji to się o czym teraz mówimy, nazywa się milczeniem umysłu. Takie bardzo przytomne trwanie jest milczeniem umysłu. Milczenie umysłu dlatego, że tutaj człowiek już nie działa. Nie produkuje nic, nie rozmyśla, nie wyobraża sobie, nie powtarza nawet. Tylko jedyne co jest, to trwa. Trwa. Podstawą tego milczenia, według nauczania Sylwana, jest przekazanie miłości. Podstawą ascetycznego wyciszenia umysłu były dla niego słowa pierwszego przekazania. Będziesz miłował Boga z całego serca, całym umysłem i całą duszą. Starzec pisze, to są teraz słowa Sylwana. Kto poznał miłość Bożą, ten powie, nie zachowałem przykazań. Choć modlę się we dnie i w nocy i staram się praktykować wszelkie cnoty, jednak przykazania miłości do Boga nie wypełniam. Zaledwie w nielicznych chwilach dosięgam przykazania Bożego, lecz dusza pragnęłaby zawsze przebywać w Nim. I teraz bardzo ważne. Kiedy w umysł wdzierają się postronne myśli, wówczas umysł myśli jednocześnie o Bogu i o innych rzeczach. To oznacza, że przykazanie miłości całym umysłem i z całego serca nie jest wypełnione całkowicie. Lecz kiedy umysł cały jest w Bogu i nie ma w nim innych myśli, wówczas wypełnione zostaje pierwsze przykazanie, ale znowuż jeszcze niezupełnie. W ascetycznym doświadczeniu czystej modlitwy umysł ogołocony z wszelkich obrazów i pojęć po głębokim pokajaniu i płaczu dostępuje przebywania w Bogu. Milczenie umysłu zawsze miało sporo przeciwników, zwłaszcza na Zachodzie. Cytuję, to nie, że ja to mówię. Nie mając niezbędnego doświadczenia, w swoim oderwanym podejściu do tego sposobu modlitwy sądzili oni, że milczenie umysłu polega na poszukiwaniu jakiejś mechanicznej metody mającej doprowadzić do kontemplacji Boga. Ale rzecz jasna, tak nie jest. Bóg, będąc absolutnie wolny, nie ulega żadnemu mechanicznemu oddziaływaniu i w ogóle żadnemu przymusowi. Milczenie umysłu łączy się z wielkim samowyrzeczeniem i jest trudnym wysiłkiem. Łączy się z wielkim samowyrzeczeniem, wiąże się z tym, że to jest bardzo duży problem, żeby zostawić działanie. Dlatego, że my się identyfikujemy przez działanie. Identyfikujemy się przez to, co robimy. Jeżeli teraz przestajesz działać, szczególnie przestajesz działać w swoim kontakcie z Bogiem, no to gdzie jesteś? No to jaki jesteś? To jest związane z tym, że musisz wycofać to, co jest moje. Nie? To jest bardzo trudne, bo wtedy też masz takie poczucie, że to nie ty działasz. Nie? Wychodzisz z modlitwy i nie masz takiego poczucia, że odmówiłeś. Nie? Odmówiłeś brewiarz dzisiaj? Odmówiłem. No, jak odmówiłeś, to masz konkret. Nie? Odmówiłeś różaniec, to masz odmówioną modlitwę. Zatwiona sprawa jest. A tutaj nie możesz tak powiedzieć, że masz coś odmówione. Możesz podejść w taki mechaniczny sposób do medytacji, że masz odfajkowaną medytację. Ale przy tym doświadczeniu pójścia w stronę bardziej przebywania, to nie ma takiego doświadczenia, że ono się skończyło, czy że się zaczyna. Jest okres intensywniejszy i mniej intensywny. Intensywniejszy, bardzo intensywny, ale nie ma, trudno jest powiedzieć, że to jest związane tylko i wyłącznie z konkretnym czasem i przestrzenią. Wolna zgoda człowieka na to wielkie cierpienie służące zachowywaniu przykazań Bożych przyciąga łaskę Bożą, jeśli ów wysiłek podejmuje się w duchu pokory. Kiedy, to jest to, co mówi święty Jan Chrzciciel, potrzeba, aby on wzrastał, a ja, żebym się umniejszał. I to jest to przejście na ten trzeci etap. Mówię wam o tym dlatego, że dużo trudności, które się dzieją w naszym myśleniu o własnym życiu wewnętrznym, ono się bierze właśnie z tego, że my jesteśmy na tym, w tym punkcie drugim. Jest to powrót do samego siebie. W tym punkcie drugim powrotu do samego siebie. I wtedy jak wracasz do samego siebie, no to patrzysz na siebie, tak? Patrzysz na to, czy postępujesz naprzód, czy nie, czy ci coś wychodzi, czy nie wychodzi. Czy siedzisz tyle, nie widzisz postępu. Ciągle są te myśli, ciągle jest coś tam, nie? Bo to ciągle jest związane z moją działalnością, moją aktywnością, moim ja w tym wszystkim. Dopiero kiedy się zaczyna coraz bardziej rozumieć, że w życiu duchowym nie chodzi o mnie samego, tylko spojrzenie czy wyjście w stronę Boga, to przestaje mieć pierwszorzędne znaczenie. Czy ja jestem na 7 stopniu zaawansowany, czy na 25, czy na 3. Czy mam rozproszenia, czy nie mam rozproszenia. Bo to jest dopiero ta droga, która prowadzi do przebywania w Bogu. To się też wiąże z tym, ostatnio ktoś mnie zapytał, czy człowiek wolną wolą może to tak spowodować, że Pan Bóg do niego przyjdzie, a mu powiedzieć wolną wolą, że nie. Święty Tomasz Zakwinek mnie Darek pouczył przez telefon, bo się z nim dzieliłem się tym. Mówił, że wola jest determinowana przez poznanie. I w tym wypadku tak jest. Pewnie w innych też, ale akurat w przypadku Pana Boga jest tak, że jeżeli ja na przykład mówię, że nie wierzę w Boga, że to jest bez sensu, że to ja odrzucam tylko pewien etap, tylko pewien obraz Boga, który poznałem. Odrzucam pewien coś, co ja wydaje mi się, że takie jest, nie? Natomiast jeżeli się idzie w tym poznaniu dalej, Sofroniusz tu będzie pisał o tym, że przechodzi się od konstrukcji gnostycznych, konstrukcji teologicznych do doświadczenia żywego obcowania, doświadczenia komunii boskiego światła. Wiedza to wspólnota bytu. Wiedza to wspólnota bytu. Jeżeli się postępuje w tym poznaniu, które nie jest tylko intelektualne i tylko emocjonalne, ale jest całościowym poznaniem, także tym poznaniem duchowym, takim, że cię rwie, a nawet nie wiesz gdzie, jak, to wiąże się z tym, że głębsze poznanie Boga powoduje, że wola nie jest już w stanie odrzucić, dlatego że miłość jest taka. No miłość jest taka. To zwiąże się z tym, że jeśli ktoś mówi, że czy twierdzi, że nie wierzy, czy że nie chce wierzyć, czy coś, to nie jest kwestia tego, że on nie wierzy w Boga. On odrzuca tylko pewien ograniczony obraz Boga, który zdołał poznać albo zrozumieć. A im bliżej podchodzi, im bardziej poznaje, tym jest bardziej ukierunkowany tylko na to. Wiedza jest wspólnotą bytu, pisze Sofroniusz. Czyli nie ma nic wspólnego z spekulacją. To jest bardzo ciekawe, bo Sylwan bardzo często o tym mówił, że są dwa stopnie podejścia, że teologowie bardzo, on to tak nazywa trochę tak z przekąsem teologów, z przekąsem nazywa, mówiąc, że oni się modlą inaczej, ponieważ oni lubią wchodzić w takie konstrukcje umysłowe. W konstrukcje umysłowe mówiące o Bogu, czyli zostają na poziomie intelektu. Dlatego na przykład teologowie bardzo lubią rozmyślać. Według tego, co mówi Sylwa. Bardzo lubią rozmyślać. Natomiast droga do prawdziwego poznania nie jest drogą do spekulacji teologiczno-takiej intelektualnej, ale drogą do przebywania. Jeśli modlisz się w sposób czysty, jesteś teologiem, tak mówi Sylwan. Bo poznanie wiąże się z doświadczeniem. Doświadczenie żywego obcowania. Teraz chcę wrócić do tego, co chciałem powiedzieć o pamięci o Bogu. Teraz, jak widzimy, gdybyśmy zaczęli o mówieniu o pamięci o Bogu, to byśmy mieli różne definicje na ten temat. Na pierwszym etapie wyobraźni byśmy myśleli pewnie, że to trzeba cały czas mieć Pana Boga przed oczyma, cały czas Go tam jakoś sobie wyobrażać. Jeszcze jak ma to być stała pamięć, to już w ogóle trzeba cały czas mieć, czyli wiąże się to z pewnym wyobrażeniem Pana Boga. Nie? Na tym etapie, kiedy wchodzimy w bardziej intelektualne, to pewnie będzie oznaczało to, żeby nieustannie myśleć o Bogu. Czyli pamięć o Bogu będzie związana z myśleniem. Albo z wyobrażeniem, albo z myśleniem. Natomiast jeśli rozumiemy teraz to, co Sylwan chce powiedzieć o tym głębszym doświadczeniu poznania Boga, to nie chodzi ani o myślenie, ani o wyobrażanie. Tylko chodzi o obecność. Chodzi o przebywanie. Chodzi o powracanie do tej intymnej, wewnętrznej, jak to nazywamy, takiej adoracyjnej obecności. Z kim przestajesz, takim się stajesz. Jeżeli wracasz do tego, to się zmieniasz, to się stajesz taki, podobny. To się dokonuje w ten sposób. Nie poprzez rozumienie, ale poprzez przebywanie. Ojcowie często właśnie mówili tak, jakby ktoś miał problem z jakąś wadą, czy z jakąś trudnością. Abba, jestem człowiekiem gwałtownym. Powiedz mi, co mam zrobić. Idź, znajdź człowieka łagodnego i zamieszkaj koło niego. Staniesz się człowiekiem łagodnym. Zaczniesz przebywać z kimś, kto sama jego obecność będzie wpływała na to, jak się będzie kształtować. W tym, więc w pamięci o Bogu nie chodzi o to, żeby tam znowu mieć pewną aktywność, tylko chodzi o powracanie do obecności. I bardzo chciałem podkreślić to, że w tej naszej praktyce to jest podstawa. To, że my siedzimy w taki sposób, a nie w inny, że zwracamy uwagę na oddech, to jest tylko pomoc do tego, żeby podążać tą drogą człowieka wewnętrznego ku Bogu. Czyli wiedzieć o tym, że jest ten etap, w którym ja muszę wrócić do siebie, w którym ja będę sobie przeszkadzał w tym wszystkim, będę miał jakieś wyobrażenie o różnych rzeczach, będę się zmagał z różnymi rzeczami, które wychodzą, ale też wiedzieć o tym, że ten ruch nie jest związany tylko z tym, że tu się wszystko kończy. Że tym trzecim momentem jest to, żeby zauważyć, że tu nie chodzi o mnie. Że tu nie chodzi nawet o to, w jakim ja jestem dzisiaj kondycji takiej intelektualno-emocjonalnej. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o Boga. Kiedy siadam do medytacji i mam też tą świadomość, że tu chodzi tylko o Boga, to tak naprawdę wtedy to, co jest istotne, to jest strata czasu. Czyli to, że ja tracę ten czas dla Niego. Że ja po prostu chcę powracać, jak to mówi tu Sofroniusz, milczenie umysłu łączy się z wielkim samowyrzeczeniem i jest najtrudniejszym wysiłkiem. Czyli ponawiam pewien wysiłek odchodzenia od tego, co jest tak bardzo moje, żeby powracać do obecności Boga, który jest. Tylko tyle. Droga do tego to jest droga odchodzenia od działania w stronę przebywania. W stronę zasłuchania. Jeśli siadasz do medytacji, siądź trochę z tym oddechem. Pobądź trochę z nim. I potem delikatnie, łagodnie dołącz formułę. I słuchaj. Nie powtarzaj tej formuły, tylko ją słuchaj. Jak ona jest w tobie, jak wydychasz, przebywaj. Jeśli twój umysł się odłączy, bo będzie chciał się zająć czymś innym, to będzie ci łatwiej zobaczyć. Dlatego, że jak tu mówi Sofroniusz, jeśli stajesz się coraz bardziej wrażliwy czy przytomny na to, co się dzieje w środku, to też łatwiej zauważyć to, kiedy się odchodzi. Nie? Łatwiej zauważyć, kiedy się zajmuje innym rzeczem. Czyli nie ma takiego, człowiek przestaje być takim więźniem, że dopiero na przykład minie 20 minut czy 25 i sobie mówisz, o jajku, przecież tu chodziło, że ja miałem medytować teraz, a nie tylko rozmyślać nad nie wiadomo czym, nie? Tylko zauważasz to dużo szybciej, bo ten umysł jest aktywny, on będzie się włączał w odpowiednich momentach, żeby zająć się czymś innym, ale zauważasz to i wracasz do pielęgnowania tej intymnej, takiej wewnętrznej obecności, takiej miłosnej obecności. I to powoduje, że medytacja nie ogranicza się tylko do jakiegoś czasu i przestrzeni. Do tego możesz wracać nieustannie. Nieustannie. Oczywiście na górze Athos, bo w Lublinie to nie jest, za dużo tu jest działań takich różnego rodzaju. Ale na górze Athos, czy gdzieś tam na jakichś tych, kiedy nie mają jakiejś tam większej działalności zewnętrznej innego, no to się taki stan może się utrzymać przez bardzo długi czas. Nie? Hezychia, o której oni mówią, ojcowie, czyli taki stan wewnętrznego wyciszenia, to nie jest coś, co jest związane tylko i wyłącznie, że jest raz na zawsze i nieutracalne. Nie, to jest utracane. To nie ma takich darów, które by były tak sobie, trzymam sobie, już dostałem raz, to teraz nie wiadomo, co będę robił, to już tak będzie. Łatwiej jest wrócić, ale jest utracalne. Oczywiście w działalności, kiedy jesteśmy obciążeni różnymi, to będzie w mniejszym stopniu, ale jak przeczytałem tu, modlitewna uwaga trwająca w sercu jest normalnym stanem religijnym ducha ludzkiego. To nie jest zarezerwowane dla kogoś wybitnego. Każdy ma możliwość w tym udziału. Wedle tego, w jaki sposób pragnie, czy chce, czy na ile mu tego zależy, jaką ma motywację w tym wszystkim, jaką ma też takie poświęcenie, czyli potraktowanie tego serio. Bo to się będzie z tym wiązało. Z drugiej strony, jeżeli jest to poznanie, to poznanie będzie też wiązało się z tym, że ta tęsknota za tym idzie dalej, za samym Bogiem idzie dalej. To wiąże się, że też dużo rzeczy się samych porządkuje. Także to jest to. Więc chciałem wam powiedzieć, że jeśli mówimy o pamięci o Bogu, to nie mówimy o jakimś działaniu. To nie jest aktywność wyobrażeniowa ani intelektualna. Jeśli mówimy o pamięci o Bogu, to mówimy o powracaniu do tego, tej intymnej, wewnętrznej obecności Boga, który jest. Wiedza to wspólnota bytu. Wiedzę starzec rozumiał nie jako gnostyczne konstrukcje teologiczne, lecz jako doświadczenie życiowego żywego obcowania, doświadczenie komunii boskiego światła. Wiedza to wspólnota bytu. Święty Izaak Syryjczyk mówił, kiedy zmysły będą zamknięte milczeniem, czyli nie są aktywne, wtedy ujrzysz, jakie ukryte skarby posiada w sobie dusza. Zobaczysz coś, co jest, czy zobaczysz, no, doświadczysz, tak? Czegoś, co jest takie, że nie można sobie potem, znaczy nie można zapomnieć, o, może tak, dlatego o tej, ta jest ta pamięć jeszcze jest tutaj, wiesz, która jest w tym wypadku błogosławieństwem, że nie możesz tego zapomnieć. Dobra, to tyle wam poczytałem dzisiaj, jeśli chodzi o Sofroniusza.